Tytuł tygodnia.
Enigma. Liczba wszystkich liczb. Krzysztof Koziołek. Manufaktura tekstów. Mówi autor.
Historia polskiego łamania enigmy to jest właściwie ponad 10 lat pracy. Ona się zaczyna, mówię o książce i o tej historii, którą ja przedstawiam, o akcji enigmy Liczba Wszystkich Liczb. W 1928-1929 roku, kiedy w Poznaniu kurs kryptologii rusza, kiedy warszawska Centrala Biura Szyfrów organizuje kurs po to, żeby znaleźć potencjalnych późniejszych kryptologów. Potem jeszcze w Poznaniu jest filia tego biura. Ci kryptolodzy się szkolą, nabierają doświadczenia. Potem z kolei jest taki etap roku 1932-1933. Bardzo ważny etap, ale nie mogę powiedzieć, dlaczego bardzo ważny, który już dzieje się w Warszawie, bo biuro szyfrów przenosi się całkowicie do Warszawy. A potem jeszcze końcówka 1939 roku, kiedy Polacy już łamawszy wcześniej enigmę, są świadomi tego, że za kilka tygodni wybuchnie wojna, no i dokonują rzeczy, której w historii wywiadów się nieczęsto dokonuje. To znaczy dzielą się z Brytyjczykami i Francuzami wszystkim tym, co udaje im się wcześniej o enigmie dowiedzieć i złamać. To jest ta baza, która później kryptologom brytyjskim pozwoli łamać enigmę. No nie chcę używać wielkich słów, ale jak kromkę czystego chleba.
Tytuł tygodnia.
Czyta Andrzej Ciborski.
Informacje wywiadowcze zdobywane w klasyczny sposób pociągały za sobą pewną dozę niepewności. Była nią rola pośrednika między tym, kto wiadomości przekazywał i kto je otrzymywał. Taki informator lub też klasyczny szpieg miał przecież swoje powody. Równie dobrze mógł być sterowany przez stronę przeciwną, aby wprowadzać w błąd. Wreszcie, co zdarzało się niezwykle rzadko, przekazywane przez niego dane mogły być fałszowane z pobudek czysto finansowych. W branży mawiało się, że takie źródło jest inspirowane. Bez względu na to, czy kontrwywiadem, pazernością, czy głupotą, musiało zostać zlikwidowane, oczywiście nie zawsze w sensie dosłownym. Z radiowywiadem było inaczej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można było przyjąć, że lwia większość, jeśli nie całość przechwytywanych depesz, to wiadomości autentyczne, niemoderowane przez nikogo, tym samym dające gwarancję 100% wiarygodności. Był też inny powód, o którym głośno nie mówiono – finansowy. Agentów trzeba opłacać i to sowicie – przy czym nigdy nie wiadomo, jak rzetelne są przekazywane przez nich informacje, czy nie są inspirowane przez drugą stronę. Tymczasem depesza przechwycona przez radio jest prawdziwa, a jeśli nawet zostaje wypuszczona na podnietę, to bardzo łatwo można taki fakt zauważyć. Przyczyny mogły być różne, efekt jednak taki sam. Dlatego też wywiady wielu krajów przywiązywały do radiowywiadu oraz kroczącego tuż za nim dekryptażu coraz większą wagę. Polski oddział drugi nie był tutaj wyjątkiem, chociaż chyba jako pierwszy na świecie do łamania szyfrów zatrudnił zawodowych matematyków. Zygalski, Rejewski i Różycki zostali właściwie odizolowani od reszty pracowników dwójki i biura szyfrów. Kontakt mieli z nimi praktycznie tylko przełożeni, Langer i Ciężki. Mężczyźni znali też kilka sekretarek oraz paru pracowników zajmujących się, tak jak oni, rozwiązywaniem podwójnej kostki do gry używanej przez Reichswehr. Na korytarzach zdarzało im się także mijać szefa komórki szyfrów rosyjskich i kierownika komórki szyfrów polskich. Konspiracja była posunięta do tego stopnia, że nawet woźnemu roznoszącemu pracownikom herbatę na śniadanie nie wolno było wchodzić do ich pokoju. Mało tego, przed drzwiami gabinetu powieszono ciemną kotarę, skutkiem czego już nie tylko oni nazywali swoją siedzibę czarną izbą, robili tak również inni dwójkarze. Biuro w północno-wschodnim skrzydle gmachu, jakie zajmowali, było przeciętne i bez żadnych wygód. Jedyną atrakcją był widok na grób nieznanego żołnierza. Zaraz po przenosinach do Warszawy nadal zajmowali się szyfrem podwójnego przestawienia Reichswehry, ale już kilka dni później dostali od Ciężkiego nowe zadanie, zlecone jako pilne przez samą górę. Kody marynarki wojennej. używanie kodu do utajniania kleru różniło się znacznie od używania szyfru do tego samego celu. Kod to całe słowa i zwroty opracowane w książce kodów, zwykle obejmującą niezbyt dużą ich liczbę. Szyfr z kolei wykorzystuje pojedyncze litery. Kodem można było przekazać prostą, krótką wiadomość. Teksty dłuższe i skomplikowane wymagały szyfrowania. Ten opracowany przez niemieckich kryptografów składał się z tabel wypełnionych czteroliterowymi grupami liter. Każda odpowiadała całej sentencji lub zwrotowi, a w książce zostały uwzględnione wszystkie możliwe wyrażenia potrzebne do użycia. Każdy temat wiadomości i wszystkie możliwe sytuacje na morzu. Dlatego też łamanie kodu wymagało nie tyle zdolności matematycznych i statystycznych, co bardziej językowych. Pomocna była również intuicja i łód szczęścia. Jako że często trzeba było niejako odgadywać znaczenie zakodowanych wyrazów.
Tytuł tygodnia.